Dom wydawniczy Rebis przedstawia Jorge Díaz. Listy do pałacu. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Czyta Adam Bauman. Pamięci Jaimego Alarcona i Olgi Alvarez. Wszystko ma swój czas. Jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania. Czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Czas zabijania i czas leczenia. Czas burzenia i czas budowania. Czas płaczu i czas śmiechu. Czas zawodzenia i czas pląsów. Czas rzucania kamieni i czas ich zbierania. Czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich. Czas szukania i czas tracenia. Czas zachowania i czas wyrzucania. Czas rozdzierania i czas zszywania. Czas milczenia i czas mówienia. Czas miłowania i czas nienawiści. Czas wojny i czas pokoju. Księga Koheleta, rozdział trzeci, wersy od 1 do 8. Rozdział pierwszy. Dzień ślubu może i jest najlepszym dniem naszego życia. Tego jeszcze nie wiem. Z pewnością jednak poprzedzający go dzień nie jest najlepszy. W pałacyku markizostwa Alerces od rana rozbrzmiewa stukot młotków. Cieśle montują podest, który nazajutrz zajmą muzycy z orkiestry hotelu Ritz, by umilać czas gościom zaproszonym na wesele Blanki, córki gospodarzy. Spójrz na niebo, od ponad miesiąca nie padało, a od wczoraj leje bez przerwy. Zanim tu przyszłam, byłam u Klarysek. Zgodnie ze zwyczajem, ktoś spoza rodziny panny młodej powinien zanieść do klasztoru przy Paseo de Recoletos 2 tuziny jaj i zostawić je przy furcie wraz z informacją o tym, kto i kiedy będzie brał ślub, co ma zapewnić nowożeńcom ładną pogodę. Tym razem zadanie to powierzono Elisie, najlepszej przyjaciółce Blanki, tej samej, która teraz śmieje się z podenerwowania przyszłej oblubienicy. Nigdy nie wychodź za mąż, Eliso, przecież to oszaleć można. Wszystkim zajmuje się twoja matka, ty musisz tylko ładnie jutro wyglądać. Właśnie przez matkę tak się denerwuje. O ile się założysz, że zaraz tu wpadnie? A ten hałas obudził mnie już przed 8, naprawdę mam dosyć. Co mnie podkusiło, żeby zgodzić się na ten ślub? Elisa wygląda przez okno na ogród. Uwija się tam kilkunastu robotników. Niedługo skończą montować podest i Blanka będzie mogła odetchnąć. Tyle, że później przyjdzie pora na rozstawianie stołów. W kuchni już się zaczęło gotowanie, a pokojówki wraz z dodatkowymi, wynajętymi 3 dni temu do pomocy zwykłej służbie, czyszczą srebra i woskują podłogę sali balowej, na wypadek, gdyby pogoda jednak nie dopisała. Donia Ana, jakby w obawie, że jej córka mogłaby przegrać zakład, rzeczywiście wpada do pokoju bez pukania. — Witaj, Eliso. Zaniosłaś jajka? — Tak, przed chwilą. 2 tuziny. A właściwie 2 razy po 13 sztuk, bo podobno to przynosi jeszcze więcej szczęścia. Te zakonnice wymyślają coraz to nowe sztuczki, żeby człowieka oskubać. W każdym razie dziękuję. Chociaż bardziej wierzę cukiernikowi, któremu zleciłam upieczenie tortu. Ten dobry człowiek twierdzi, że pogoda z pewnością się poprawi. Podobno czuje to w kościach. Poprawi się, mamo. Musimy ufać Klaryskom. Albo kościom cukiernika. Młotki wciąż stukoczą, a teraz dołącza do nich nowy hałas, bo oto ktoś zaczyna pokrzykiwać na kolejną grupę robotników, odpowiedzialnych za rozładowanie zaprzężonych w muły wozów z heblowanymi deskami na stoły. Elisa nigdy nie widziała Blanki tak zdenerwowanej. Z pewnością nie chodzi jej tylko o rejwach, lecz o coś jeszcze, o czym opowie przyjaciółce, gdy znów zostaną same.
Mamo, ja zwariuję. Czy oni muszą tak hałasować?
Cierpliwości. To niestety jeszcze potrwa. Aha, przyszedł telegram od Don Alfonsa. Życzy ci wszystkiego najlepszego z okazji ślubu i przeprasza, że sam nie będzie na nim obecny.
Nie wiedziałam, że go zapraszaliśmy.
No jakże? Twój ojciec złożył mu specjalną wizytę. Gdyby Don Alfonso był w Madrycie, zaszczyciłby nas swoją obecnością.
To i lepiej, że już wyjechał na lato do La Granchy. Wolę nie myśleć, co by się tu działo, gdybyśmy w dodatku spodziewali się króla.
Wielka szkoda, że się nie zjawi. Przyjęlibyśmy go jak należy.
A, i jeszcze jedno. Krawcowa wkrótce tu będzie. Przyślę ją od razu do ciebie. Teraz sprawdzę, co tam w kuchni.
Blanka i Elisa przyjaźnią się od dzieciństwa. Niemal rówieśnice. Poznały się podczas zabaw w parku Retiro. Nigdy nie straciły bliskiego kontaktu, mimo że Blanka, córka dyplomaty, sporo czasu spędzała poza Hiszpanią.
Tysiące razy wyobrażały sobie ten dzień już jako małe dziewczynki
i nigdy by nie przypuszczały, że będzie tak nerwowo.
Muszę ci coś powiedzieć, Eliso.
Właściwie to nie wiem, czy chcę wychodzić za mąż.
Co takiego?
No bo jeśli wcale nie jestem zakochana...
Absurd, oczywiście, że jesteś zakochana. Przynajmniej jeszcze wczoraj byłaś.
A to tak szybko nie mija. Zakochać się można błyskawicznie. Do odkochania się potrzeba trochę czasu.
No, ale jeśli wczoraj też nie byłam? Ani nigdy?
Może to normalne? Może wszystkie narzeczone nabierają w przeddzień ślubu wątpliwości? A może chodzi o jeden z kaprysów Blanki, do których Elisa, chcąc nie chcąc, zdążyła już przywyknąć?
Widziałaś się dziś z Carlosem?
Nie, wczoraj też nie. Myślałam, że będzie miał większą ochotę mnie zobaczyć. Ale najwyraźniej się myliłam.
Może on też nie chce tego ślubu?
Carlos de la Era, książę Camino, to jeden z najprzystojniejszych mężczyzn, jakich w życiu widziały. Jest elegancki, wysoki, silny, dobrze wychowany, a podobno i niezwykle bogaty. Niemożliwe, żeby Blanka nie była w nim zakochana. Elisa oczywiście jest. Od zawsze, choć nigdy się Blance do tego nie przyznała. Śni o nim, zazdrości przyjaciółce, czasami wręcz jej nienawidzi. Tak bardzo chciałaby być na jej miejscu. Naturalnie Blanka zawsze nad nią górowała, czyniąc ją prawie niewidzialną. Piękna i wytworna, wyrafinowana i sympatyczna. Uśmiecha się uśmiechem promiennym jak słońce. Ileż to razy zdarzyło się Elisie marzyć, że jest na jej miejscu. Zamiast u siebie mieszka w pałacyku markizów Alerces. Zamiast nieznoszącego sprzeciwu generała ma za ojca miłego, dystyngowanego Don Jaimego. Zamiast wspominać zmarłą matkę, którą pamięta jako wiecznie smutną kobietę w czerni, korzysta z rad bywałej w świecie Doni Anny. Zamiast martwić się swoją zbyt okrągłą figurą i zbyt małymi, ciemnymi oczami, zachwyca wszystkich smukłą sylwetką i jasnymi, radosnymi oczami Blanki. No i oczywiście zamiast sobą jest wybranką mężczyzny, takiego jak Carlos de la Era. Akurat widzi przez okno Don Jaimego. Jego ukochany ogród, najechany przez armię robotników, przez ostatnie kilka godzin zmienił się nie do poznania. Don Jaime rozgląda się więc dookoła z takim smutkiem, że Elisa ma ochotę śmiać się z niego i płakać nad nim zarazem. Ojciec przyjaciółki nie odzywa się jednak ani słowem, tylko po oszacowaniu strat wraca do domu. Ostatecznie to ślub, jego jedynaczki, jego oczka w głowie. Ogród można przywrócić potem do poprzedniego stanu, a taki dzień jak jutrzejszy już się nie powtórzy.
Blanko, nie możesz wycofać się dzień przed ślubem. Twój ojciec by tego nie przeżył.
Tak, dlatego mówię o tym tobie, a nie jemu.
I co zrobisz?
Wyjdę za mąż, ale będę bardzo nieszczęśliwa. Muszę wyjść za mąż. W końcu rozesłaliśmy 300 zaproszeń, podest dla orkiestry już stoi, król przysłał telegram, zastępy służby robią swoje, a matka co chwila wparowuje mi do pokoju. Nie mam wyjścia.
Gdybyż to była prawda, że Blanka nie kocha Carlosa. Może wtedy on sam by to wszystko odwołał, a potem szukając pocieszenia, skończyłby przed ołtarzem z nią, Elisą.
Długo ćwiczyła uśmiech na jutrzejszą okazję, aby wszyscy myśleli, że cieszy się szczęściem przyjaciółki, podczas gdy w głębi duszy będzie płakała gorzkimi łzami. Drzwi ponownie się otwierają. To znowu Donia Ana z gazetą w dłoni. Z ABC, jak przystało na damę z towarzystwa. Nawet jeśli Don Jaime jest akcjonariuszem El Noticiero de Madrid. Przyniosłam ci to, bo piszą o twoim ślubie, a Krawcowa dała znać, że spóźni się pół godziny.
Dziękuję, mamo.
Wykorzystaj ten czas, żeby napisać liścik z podziękowaniami dla markizy Olivery, ciotki ojca. Przysłała ci w prezencie bardzo ładny, rokokowy wachlarz.
A i przyszła do ciebie jakaś kobieta. Nazywa się Pilar Marin.
Czego chce?
Nie wiem. Mówi, że musi ci coś powiedzieć. Ja z nią nie rozmawiałam. Uprzedził mnie sekretarz ojca. Słuchaj, Eliso, może przeczytasz mojej córce, co tam piszą w tej gazecie, bo Blanka jest dzisiaj jakby nieprzytomna. Ja tymczasem zajrzę do ogrodu. Mam wrażenie, że mój mąż nie wytrzyma i kogoś zabije, jeśli zadepczą mu jeszcze jeden kląb.
W ABC opublikowali na razie ledwo wzmiankę. Po ślubie napiszą więcej. Ba, w specjalnym dodatku Blanco i Negro zamieszczą, jak to się ostatnio przyjęło, fotografie państwa młodych. Jutro w kaplicy przytułku dla sierot pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa związek małżeński zawrą Don Carlos de la Era, książę Camino i panna Blanca Alerces, córka markizostwa Alerces.
Dlaczego jego imię wymienili pierwsze?
Nie wiem. Pana młodego chyba zawsze wspominają najpierw. A może chodzi o to, że książę stoi wyżej niż markiz? Czy to nie wszystko jedno? Dalej piszą tak. Książę ofiarował narzeczonej długi satuar z przepięknych pereł oraz wspaniałą koronkową chustę. Prezenty przekazano w niezwykle wartościowym starym kufrze. Panna młoda pójdzie do ołtarza w białej sukni ozdobionej brukselskimi koronkami. Panna Alerces podarowała narzeczonemu komplet perłowych guzików i pasującą do nich szpilkę do krawata, jak również platynowy zegarek. Życzymy państwu młodym wszelkiej pomyślności.
Wszelkiej pomyślności?
Nie.
Zdecydowanie nie chcę wychodzić za mąż. Czy ten hałas nigdy nie ustanie?
Przychodzą do nas i mówią, że nie są z wyższych sfer. Nie są hrabiami ani książętami. I tak jak my, żyją w ucisku. Nie wierzcie im. Stanowią dużo większe zagrożenie niż arystokracja. To mieszczanie. Z tamtymi wiedzieliśmy przynajmniej, czego się trzymać. Ci chcą tylko wyssać z nas krew.
Manuel Campos słyszał już wiele podobnych przemów, wygłaszanych z włoskim akcentem przez ukrywającego się w Hiszpanii towarzysza anarchistę, ściganego przez policję w jego ojczystych Włoszech i nie wiadomo ilu innych krajach. Powtarzane do znudzenia podstawowe hasła mają trafić do spracowanych robotników, którzy mną czapki w dłoniach i z trudem śledzą myśl mówcy. Giovanni Rossi, którego słuchają z takim samym oddaniem, z jakim ich przodkowie słuchali swoich proboszczów, bardzo się od nich różni, choć podaje się za jednego z nich. Tylko on jeden spośród zebranych ma na sobie trzyczęściowy garnitur, czyściutkie czarne buty i doskonale zawiązany krawat. Widać, że wygłaszał tę przemowę dziesiątki razy. Wie, kiedy publiczność nagrodzi go entuzjastycznym aplauzem. Próbuje mówić przekonująco, ale w jego słowach jest coś mechanicznego, co jedynie Manuel potrafi wychwycić. Jedynie on chciałby sięgnąć w głąb, pod warstwę frazesów. Oczywiście należy rozpowszechniać anarchistyczne idee wśród mało wyrobionych intelektualnie robotników, lecz są chyba jakieś lepsze na to sposoby. Przedstawienia teatralne, krótkie i zabawne, oddziaływałyby skuteczniej. Tak, potrzebne nam tu anarchistyczne wcielenie Lopego de Vegi. Nie kpij sobie. Kilka pomysłowych scenek może doskonale naświetlić problem niesprawiedliwości. Czemu służą przemowy, skoro ludzie ich nie słuchają, a nawet jak słuchają, to w połowie nie rozumieją? Dziś wieczorem towarzysza Rossiego słuchało ponad 40 osób.
40 osób?
40 osób z góry przekonanych do jego racji. To kropla w morzu. Nic nam z tego nie przyjdzie. Musimy dotrzeć do tysięcy, milionów.
Trzeba uczyć się od wroga, kościoła katolickiego, z jego przypowieściami, hymnami, wyznaniami wiary, obietnicami bez pokrycia.
Papież, biskupi i księża zapewniają sobie zastępy niewolników, obiecując im życie po śmierci, domniemane zbawienie, które, jeśli by nawet wierzyć w absurdalną wizję zaświatów, i tak nie zależałoby od człowieka. My, anarchiści, musimy uświadomić ludziom, że jedyne dane im życie to życie tutaj, na ziemi, życie doczesne, a nie wieczne, że to jedyny dany nam raj, o który jednak trzeba walczyć. Prawdziwy marzyciel z ciebie.
Tylko pomyśl, przedstawienia wystawiane w sobotnie wieczory w robotniczych dzielnicach Madrytu, Barcelony, Bilbao, Walencji. Darmowa rozrywka dla całych rodzin i zarazem jasny przekaz na temat anarchizmu, roli związków zawodowych i nadużyć kościoła.
To już lepiej zatrudnić tych potencjalnych aktorów do produkcji bomb i walczyć z burżujami jedyną skuteczną wobec nich bronią.
Manuel nigdy nie przekona swego przyjaciela, Luisa Segury, podobnie jak ten nigdy nie przekona jego.
Obu im chodzi o to samo, tyle że zdecydowanie inaczej wyobrażają sobie drogę do osiągnięcia celu. Manuel stawia na edukację, Luis na walkę zbrojną. Manuel na książki, Luis na bomby.
Przemocą nic nie wskuramy, poza tym, że ściągniemy na siebie uwagę policji.
Któregoś dnia dołączą do nas również policjanci. Gdy się zorientują, że są w takiej samej sytuacji jak my, przejdą na naszą stronę i razem z nami ruszą na wspólnego wroga.
Nie pij tyle, co? Śmieją się obaj. Wypili ledwie karafkę wina na spółkę. Po prostu nigdy się nie zgodzą, nawet w kwestiach, w których zasadniczo się zgadzają.
Idziemy coś łyknąć na Paseo del Prado?
Ale tak na szybko, bo jutro pracuję. Zgłosiłem się na kelnera. Markiz Alerces wydaje za mąż córkę. Widziałem ją wczoraj w przelocie. Istne cudo.
Tyle gadania o rewolucji, a potem podajesz szampana na przyjęciu u markiza.
Z czegoś trzeba żyć, stary. Chociaż
mógłbym wziąć ze sobą bombę. Kto wie, może i król tam będzie, to go przy okazji załatwię. Nie załatwiłbyś króla, gdybyś miał okazję?
Czy ja wiem?
Pewnie tak. Tyle, że ja nie miewam takich okazji.